a w naszym programie Czas na Wiadomości zapraszamy.
Ukrainą jest potrzebna Europie wobec agresywnej postawy Rosji, powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
Szef MON spotkał się dziś z przebywającymi w Polsce ukraińskimi parlamentarzystami. Minister podkreślił, że Polskę i Ukrainę łączą wspólne doświadczenia tragiczne, ale także wspólne doświadczenia wspaniałe.
Minister Antoni Macierewicz poinformował, że na zakończonym wczoraj w Brukseli spotkaniu ministrów obrony państw NATO poruszył temat Ukrainy.
Pan generał sekretarz obrony Mattis jednoznacznie wypowiedział się w sprawie konieczności przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy, zresztą także Gruzji, wszystkich tych krajów, które padły ofiarą agresji ze strony rosyjskiej, ale nasza dzisiejsza rozmowa była także poświęcona współpracy kulturalnej, współpracy gospodarczej, współpracy politycznej między Ukrainą a Polską. W tych wszystkich dziedzinach ona się rozwija bardzo dobrze. Mamy wspólne doświadczenia tragiczne, ale mamy także wspólne doświadczenia wspaniałe.
Współprzewodniczący Grupy Parlamentarnej w Radzie Najwyższej Ukrainy do spraw kontaktów międzynarodowych z Rzeczypospolitą powiedział, że w ostatniej nocy 3 ukraińskich żołnierzy zginęło koło Doniecka, 10 zostało rannych.
Dodał, że liczy m.in. na rozwój współpracy z Polską w sferze militarnej.
Wszystko wskazuje na to, że premier Beata Szydło wyjdzie dziś ze szpitala, powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek po rozmowie z lekarzami. Wieczorem ma się odbyć konferencja prasowa rzecznika rządu w tej sprawie.
Szefowa rządu trafiła do szpitala w miniony piątek po wypadku samochodowym w Oświęcimiu. Obok premier ranni zostali w nim też dwaj funkcjonariusze BOR.
Prokuratorski zarzut w tej sprawie usłyszał Sebastian K., 21-letni kierowca Fiata Seicento, które uderzyło w pojazd z Beatą Szydło na pokładzie.
Obecnie premier przebywa na leczeniu w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.
Czeka nas wielka przesiadka z autobusów napędzanych silnikami spalinowymi do e-busów.
Prawdziwa rewolucja w komunikacji miejskiej nastąpi dzięki rządowemu programowi rozwoju elektromobilności, który właśnie startuje. O sprawie napisała jedna z gazet.
Już w najbliższy poniedziałek Ministerstwa Rozwoju i Energii wraz m.in. z Polskim Funduszem Rozwoju podpiszą listy intencyjne z 36 miastami i gminami, które chcą, by po ich ulicach jeździły polskie e-busy.
Obecnie autobusy elektryczne z Polski są popularne głównie za granicą. Rządowy projekt ma na celu większą dbałość o środowisko, podkreśla poseł Jerzy Polaczek, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Na pewno tutaj bardzo mocno oddziałują kwestie dotyczące środowiska i ograniczenia ilości spalin wynikających z eksploatacji takich pojazdów. Myślę, że druga kwestia to jest promocja tego ekologicznego bardziej transportu. Z tą uwagą oczywiście, iż podmioty odpowiadające za transport publiczny też będą szacowały koszty. Także jest to element takiego szerszego, myślę, planu wielu działań aktywnie wspierających różne aspekty działalności gospodarczej ukierunkowanej na również ochronę środowiska.
Choć nasz kraj przoduje w produkcji ekologicznych pojazdów, nasze miasta nadal zatruwają często przestarzałe diesle, które przyczyniają się do powstania smogu.
Mogą to zmienić wspomniany rządowy program oraz zaangażowanie gmin w jego realizację. Dzięki temu na ulicach polskich miast może pojawić się nawet 1000 nieemitujących spalin e-busów.
W Parlamencie Europejskim rozpoczęła się batalia o przepisy w sprawie delegowania pracowników.
Zmiany zaproponowane przez Komisję Europejską po raz pierwszy trafiły wczoraj pod dyskusję europosłów w Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw zatrudnienia. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie zasady równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu.
Oznacza to, że pracownik delegowany, czyli wysłany przez pracodawców tymczasowo do pracy w innym kraju Unii Europejskiej, miałby zarabiać tyle, co pracownik lokalny za tę samą pracę.
To może uderzyć m.in. w firmy z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Europoseł Kosma Złotowski podkreślał podczas debaty, że propozycja Komisji Europejskiej w rzeczywistości ma na celu stworzenie żelaznej kurtyny.
która będzie nieprzekraczalną barierą dla firm z nowych państw delegujących pracowników do pozostałych państw członkowskich. Jeśli założeniem tego projektu ma być walka z szarą strefą, to jest to strzelanie z armaty do wróbli. Jedyną grupą, która naprawdę straci na tych przepisach, będą przestrzegające prawa małe i średnie firmy, które często funkcjonują na granicy opłacalności. Odebranie im jednolitego narzędzia, które pozwala im konkurować na rynku europejskim, to ich faktyczna likwidacja.
Prace nad stanowiskiem Parlamentu Europejskiego potrwają kilka miesięcy. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na lipiec.
Na koniec przenosimy się za ocean. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał ustawę o zniesieniu ograniczeń w sferze wydobycia węgla kamiennego wprowadzonych uprzednio przez prezydenta Baracka Obamę. Spełnił tym samym kolejną obietnicę złożoną w trakcie kampanii wyborczej.
Zapowiedź zniesienia ograniczeń i regulacji ekologicznych w sferze wydobycia węgla kamiennego przesądziła o zdecydowanym zwycięstwie Donalda Trumpa w podupadłych gospodarczo stanach regionu Apalachów.
Zdaniem Trumpa unieważnienie regulacji o ochronie strumieni pozwoli firmom wydobywczym na zaoszczędzenie ponad 50 milionów dolarów rocznie i zachowanie tysięcy miejsc pracy.
Regulacja dotycząca ochrony strumieni została wprowadzona w grudniu ubiegłego roku. Zabrania ona wydobycia węgla kamiennego metodą odkrywkową w odległości mniejszej niż 33 metry od strumieni rzek i ujęć wody pitnej.
Zobowiązuje właścicieli kopalń do przedstawienia analiz wpływu eksploatacji na środowisko naturalne oraz wprowadza rygorystyczne zasady składowania odpadów.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.